Znów chcą być najlepsi w Polsce. Ponownie mają ekscytujący skład. To o nich jest ten program. W każdy czwartek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Rzut za trzy.
Rzut za trzy.
Czyli pół godziny o zastalu Zielona Góra.
Mecze, wywiady, komentarze. Rzut za trzy. W czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.
Jakub Lesiński, witam fanów zielonogórskiego basketu. W dzisiejszym programie porozmawiamy o ostatnich transferach NEI ze Stalu BC Zielona Góra oraz sprawdzimy, jak przebiega zgrupowanie koszykarskiej reprezentacji Polski, na którym, jak wiadomo, mamy swojego człowieka w sztabie szkoleniowym, czyli asystenta głównego trenera Arkadiusza Miłoszewskiego. Na początek omawiamy budowanie składu NEI ze Stalu BC z naszym ekspertem, trenerem SKM-u ze Stalu Zielona Góra oraz dziennikarzem Telewizji Polskiej Markiem Hossą.
Marku, zanim o samych zawodnikach, a jak ty generalnie przyjąłeś samą informację, że to Oliver Wilin będzie prowadził NEA za Stal BC Zielona Góra w kolejnym sezonie?
No z tych trenerów, których ja tutaj już widziałem, to myślę, że to bardzo dobry pomysł. Bardzo ciekawie wyglądał w tym roku Śląsk-Wrocław. On ciekawie też ten zespół i zbudował, i przygotował. Myślę, że to bardzo dobry wybór, a na pewno czas najbliższy pokaże, czy to się potwierdzi.
Co sądzisz o tym, nazwijmy to, takim obecnym stanie osobowym zielonogórskiej drużyny, i tutaj mam na myśli już samych koszykarzy?
No ja myślę, że na chwilę obecną w miarę mamy ten skład Polski zapięty, choć zastanawiam się, czy jeszcze jakiegoś zawodnika z Polski nie potrzebujemy, a jak wiemy, ten rynek polskich zawodników jest bardzo przetrzebiony i nie jest łatwo uzyskać takiego zawodnika, który by robił różnicę. No i na chwilę obecną mamy chyba szkielet, bo zawodnicy zagraniczni oprócz Tony Meyera dopiero przyjdą i tu się okaże, jaką siłą rażenia będziemy dysponować. Wiemy, że będziemy grać ponownie najprawdopodobniej w dwóch ligach. To jest bardzo duże wyzwanie, jak widać, dla zawodników i ci zawodnicy, którzy przyjdą, będą musieli być przygotowani do wielu, wielu spotkań w sezonie.
Wspomniałeś o Meyerze, dla ciebie osobiście zaskoczenie, czy może jakiś bardziej pozytyw, jeżeli chodzi o ten transfer i o jego ponowne tutaj zakontraktowanie w Zielonej Górze po roku przerwy?
Ja może powiem inaczej. W momencie, kiedy Tony Meyer występował w barwach zielonogórskiego Zastalu, bardzo ceniłem sobie tego zawodnika, bo jest to inteligentny zawodnik, który potrafi grać na kilku pozycjach, zarówno przodem do kosza, jak i tyłem. Bardzo dobry też obrońca, grożący rzutem za trzy, także to jest zawodnik, który bardzo fajnie się prezentował. Co będzie po roku nietrenowania, chyba tego nikt nie wie i tak naprawdę troszeczkę jest to kot w worku. Myślę, że nie jest to do sprawdzenia. Na pewno były rozmowy, jak jest przygotowany, a uważam, że nie jest przygotowany po roku, gdzie zdecydował, że chce przejść na emeryturę. Co tam się wydarzyło, tego nikt nie wie. Zawodnik nie sądzę, aby do końca 100% powiedział, jak to wygląda. Oby to było po prostu zatęsknienie za koszykówką i oby ten zawodnik był przynajmniej na takim samym poziomie, jak prezentował dwa sezony temu.
Po tym, jak człowiek rok nie grał, właściwie sezon cały w koszykówkę, to te oczekiwania finansowe, ta wartość rynkowa, to dużo się obniża?
Ja powiem szczerze, że nie chciałbym na ten temat rozmawiać, bo to nie ja jestem przy kontraktach, to nie jest moja rola. W koszykówce młodzieżowej tego problemu w zasadzie nie mamy, więc wolałbym o tym nie rozmawiać. Aczkolwiek no, można tak założyć, że na pewno jego ta wartość rynkowa po roku spadła i pewnie ta cena jest tak zwana promocyjna i tutaj skorzystał zielonogórski klub. I oby to się sprawdziło, bo naprawdę ten zawodnik mnie się bardzo podobał.
Jak omawiamy kolejne transfery, właściwie w tym przypadku nowe twarze, Przemysław Żołnierewicz, no tutaj też jest pewien znak zapytania, bo zawodnik po kontuzji z kolei, prawda, poważnej.
No właśnie, żołnierz jest po kontuzji i to takiej dość poważnej kontuzji, to nie jest jego pierwsza kontuzja i oby to była ostatnia w jego karierze. Żaden zawodnik i żaden trener nie chciałby, aby takie kontuzje się pojawiały. Na pewno bardzo ciekawy zawodnik, bardzo długo przebywał w jednym miejscu, co prawda był sezon w Stali Ostrów i ja uważam, że tam był udany sezon z polskiego rynku, to ja uważam za bardzo dobry transfer do Zielonej Góry i oby ten zawodnik był zdrowy, bo sposób jego grania no niestety powoduje, że te kontuzje się dość często pojawiają.
Kolejna nowa twarz, Konrad Szymański, pozyskany z SMS-u Władysławowo, zawodnik młody, 19-letni.
Ja chciałbym to zdementować, on nie jest pozyskany z SMS-u Władysławowo, gdyż formalnie jest zawodnikiem SKM Zastal Zielona Góra i jest pozyskany od nas z klubu z SKM Zastal Zielona Góra. No Kąciu przebywał 3 lata w SMS-ie, tam pierwszy rok miał bardzo ciężki i ja dobrze wiem, bo znamy się Ja pracowałem z nim na początku, później pracował z wieloma trenerami w naszym klubie. Pierwszy rok był dla niego tam bardzo ciężki we Władysławowie, później pokazał się z bardzo dobrej strony. To jest chłopak, który jest bardzo, bardzo pracowity. On naprawdę sobie wypracował tym swoim zaangażowaniem, swoim chęcią gry. Uważam, że będziemy mieli z niego pożytek i jeśli dostanie minuty na parkiecie, bo wiemy, jak to wygląda od kilku lat. Ja bardzo często powtarzam, że ci chłopcy nie dostają minut i nie są sprawdzani. Trener Widin pokazał we Wrocławiu, że daje minuty tym młodym zawodnikom i oby on dostał minuty i oby pokazał się z dobrej strony, szczególnie, że trener Tabak coś widział w nim też w zeszłym roku. Starał się go namówić, żeby został na ten sezon, aczkolwiek ja uważam, że dobrze Kądziu postąpił, że ten trzeci rok spędził w Szkole Mistrzostwa Sportowego i czas pokaże, jak to będzie wyglądało.
Dobrze, że Kacper Traczyk został w tej drużynie?
Ja tak szczerze powiedziawszy nie wiem, bo z Kacprem dość dawno nie rozmawiałem, dość dawno się nie widzieliśmy, jaki on ma plan. Jeśli chce grać w koszykówkę, to tak szczerze powiedziawszy jest to dla mnie troszkę dziwny ruch. Myślał o pierwszej lidze, tylko no pamiętajmy, jeśli trafimy do pierwszej ligi, to ta pierwsza liga pokazuje od lat, że jak zostaniesz w tym worku pierwszoligowym, to tam grasz i na długo zostajesz. Jeśli jesteś gdzieś jednak w ekstralidze, jest szansa, że 1-2 mecze pokażą, że się przełamiesz i będziesz grał w ekstraklasie. Być może też zadecydowało to, że on tutaj jest z Zielonej Góry, być może chce zostać w tej Zielonej Górze. Nie wiem, nie znam sprawy i wolałbym za niego tutaj nie mówić. Akurat z Kądziem Szymańskim się widzieliśmy, rozmawialiśmy, jesteśmy gdzieś tam w kontakcie, więc tą sprawę znam, a jak chodzi o Kacpra Traczyka, to jest jego indywidualna decyzja i oby to była decyzja im plus. Ja też dodam ciekawostkę, bo długo rozmawiamy, nikt w zasadzie o tym zbyt głośno nie mówi. W przyszłym roku być może wejdzie przepis zawodnika U23, który musi przebywać średnia 10 minut na parkiecie. Jeśli to się stanie, to ci młodzi chłopacy tak naprawdę mocno skorzystają i tu jest duża szansa dla Konrada Szymańskiego, który jest dopiero po szkole mistrzostwa sportowego i ten wiek pozwala jeszcze na to, żeby właśnie z tego przepisu skorzystać. On sam o tym, jak z nim rozmawiałem, nie wiedział, więc no, jest to ciekawa rzecz, jeśli to nastąpi w przyszłym sezonie.
Czego ty się spodziewasz na kolejnym jakby etapie budowy tego zespołu, jeżeli chodzi o pozyskanie zawodników zagranicznych? Tutaj myślisz, że może być jakaś bomba, może być jakiś hit?
No, wszystko zależy jak zawsze od finansów i nie łudźmy się, że nie jesteśmy potentatem na rynku europejskim. Trener będzie na pewno szukał zawodników głodnych gry, tych, którzy znowu chcą się pokazać zarówno na rynku europejskim, jak i na rynku polskim i tu jest duża karta przetargowa, wcale te pieniądze nie muszą być decydujące i pokazały te ostatnie lata, że zawodnicy tu przychodzą po to właśnie, żeby na tym rynku się pokazać. Ja wczoraj widziałem Chrisa Richarda grającego w barwach zespołu ze Strasburga i grał pierwsze skrzypce, także kontynuuje tą grę. Wiemy, gdzie wylądował Ife Ludberg, gdzie wylądował Marcel Ponitka. To jest bardzo duża karta przetargowa przy siadaniu do rozmów i myślę, że przyjdą tu zawodnicy głodni gry, ci, którzy chcą się pokazać, a ich wartość rynkowa wówczas na pewno wzrośnie.
Słychać głosy, że ewentualnie może by wrócił Jarosław Zyskowski, to uśmiechasz się od razu, no właśnie, tak nie do końca jest to realne twoim zdaniem?
Nie, Jarek się pojawił kilka razy u nas na hali na Amelii, trenował, wiemy, że oni się przygotowują do meczów eliminacyjnych pod igrzyska i zadałem mu to pytanie, mówi, że na razie na spokojnie czeka na to, co się wydarzy. W Hiszpanii było różnie, było lepiej, było gorzej, więc myślę, że jeszcze ma czas. Na pewno chyba nie podejmie tej decyzji w najbliższych tygodniach. Czy to jest niemożliwe? Nie, nie uważam. Myślę, że jest to możliwe, szczególnie, że tutaj w Zielonej Górze są koneksje dotyczące jego rodziny i myślę, że jest to możliwe, aczkolwiek jeśli przyjdzie dobra oferta, powiedzmy z Hiszpanii, to uważam, że wybierze Hiszpanię.
To były opinie Marka Hoscy. Teraz w programie pojawi się Arkadiusz Miłoszewski, na co dzień drugi trener Enea Stalu BC, który, jak dobrze wiemy, pełni także rolę asystenta trenera koszykarskiej reprezentacji Polski. Nasza kadra już od blisko dwóch tygodni szykuje się na Śląsku do kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020 i ma już za sobą kilka sparingów.
Tak generalnie to w jakim nastroju, z jakimi nadziejami pan wyjeżdżał na to zgrupowanie reprezentacji do Gliwic?
No, z nadziejami olimpijskimi, ale nie mówię o nadziejach olimpijskich jako o osobach fizycznych, tylko nadziejach takich, żeby się spełniły marzenia z tych nadziei. To znaczy, no, przyjechałem z dobrą energią, z dużym bagażem doświadczenia po naszym sezonie w Lidze VTB i w Lidze PLK. Myślę, że też z dużą wiedzą, którą tutaj staram się przekazać zawodnikom i trenerom. No i z nadziejami, że powalczymy na turnieju kwalifikacyjnym w Kownie, że nie stoimy na straconej pozycji. Choć wiemy, znamy siłę Słowenii, wiemy w jakim składzie wystąpią, znamy siłę Litwy, wiemy w jakim składzie wystąpią, czyli z zawodnikami NBA i no oczywiście no, można mierzyć siły na zamiary, można wiedzieć jak przeciwnik będzie wyglądał, ale gdzieś tam zawsze taka nadzieja, czy wiara, czy marzenia się tlą i z takim nastawieniem tutaj przyjechałem.
A jak pan spotkał na miejscu Łukasza Koszarka, który no, przyjechał tam już jako koszykarz Legii Warszawa, a nie jak w ostatnich wielu latach za Stalu, to była dla pana jakaś różnica?
Nie, no ja Łukasza znam bardzo, bardzo długo, tylko sobie oczywiście bardzo lubię z nim żartować i rozmawiać i powiedziałem, że zaczynał karierę w Polonii Warszawa i kibice Polonii mu tego nie wybaczą, że przeszedł do Legii. Tak samo spytałem, zażartowałem, czy kibice Legii wiedzą, że miał w swojej karierze taki moment, że grał dla Polonii Warszawa i czy mu to wybaczą, bo wiemy, że te dwa kluby w Warszawie ze sobą walczą, no to są, to mówię o żartach. Natomiast no, to jest jego decyzja, ja tutaj go traktuję dalej jako swojego bliskiego kolegę, bo oczywiście ja jestem trenerem, moim zawodnikiem, ale znamy się z boiska, jak razem jeszcze byliśmy zawodnikami i od tamtej pory no, mamy do siebie, darzymy się może dużym szacunkiem i no, nie będę dyskutował z jego decyzją. Żałuję oczywiście, no, musiałem przyjąć, jak wszyscy też w Zielonej Górze to przyjęliśmy. Natomiast tu pracujemy normalnie, jak zawsze na reprezentacji. Nawet Łukasz zawsze, jak chce zostać i troszkę porzucać, no to zawsze wybiera mnie, czy mógłbym mu troszkę popodawać, pomóc w jakichś tam ćwiczeniach. I jest mi miło z tego powodu, bo znamy się i wiemy, że lubimy ze sobą pracować.
To przejdźmy może do tych meczów sparingowych. Za wami udział w turnieju towarzyskim Energa Cup. Tam na początku pokonaliście Meksyk 80-75. Jak właśnie to spotkanie pan oceni?
Tutaj dla nas tak troszeczkę, bo te eliminacje też będą egzotyczne, można powiedzieć. Mówię o tych kwalifikacji, bo będziemy grali z Angolą. Być może spotkamy się z Wenezuelą albo z Koreą Południową, co na co dzień takich spotkań nie mamy. I tutaj Meksyk był takim przetarciem przed takim egzotycznym przeciwnikiem. Ja jako trener gdzieś tam przygotowałem zespół, czyli do, żeby była wiedza jak największa o przeciwniku. Wiedzieliśmy, że przyjechali bez wysokich zawodników, że mają jakieś problemy swoje, mają kontuzje. Chcieliśmy wykorzystać nasze przewagi. Natomiast no, zawsze później w trakcie meczu wychodzą jakieś nowe rzeczy. Ja myślę, że zaskoczyli nas trochę tą skutecznością rzutów za 3 punkty. Wiedzieliśmy, że to jest zespół głównie właśnie rzucający, że nie grający dużo pod kosz, ale rzucający i wykorzystujący przewagi na obwodzie i tu byliśmy tym troszeczkę, można powiedzieć, na początku zaskoczeni, natomiast no, skupiliśmy się też na swoich rzeczach, bo nasze rzeczy są najważniejsze. To, co przepracowaliśmy, chcieliśmy sprawdzić w tym meczu sparingowym. Może wynik, można powiedzieć, jest sprawą drugorzędną, ale zawsze jest dobrze wygrać. Na początku przygotowań to chyba też zawodnicy w wywiadach podkreślali. No i próbowaliśmy różnych wariantów, różnych zawodników. Gramy jeszcze tak jak w tym pierwszym meczu graliśmy bez Mateusza Ponitki, bez AJ'a Flotera, no i bez Michała Sokołowskiego. No wiadomo, to są 3 takie główne podpory tej naszej reprezentacji i ja myślę, że tutaj też zawodnicy, którzy rywalizują o to, żeby pojechać na te kwalifikacje, mieli szansę wykazać się, pokazać, pograć i ja myślę, że ten mecz dużo dał nam odpowiedzi. I idziemy dalej po prostu.
W finale tego wspomnianego turnieju przegraliście z Rosjanami 63-78. Tutaj czego zabrakło do zwycięstwa?
Ja myślę, że ten na pewno nam zabrakło agresywności i dużo prostych błędów. Trener Taylor lubi grać szeroką rotacją. I tutaj, tak jak powiedziałem, o meczu z Meksykiem to było to samo, że ta rotacja była bardzo, bardzo szeroka. Każdy dostał szansę. No ale nie ustrzegliśmy się błędów, szczególnie w drugiej połowie. Nie potrafiliśmy przykryć Woronzewicza czy wysokich zawodników w zespole Rosji, bo oni tak naprawdę nas rozstrzelali w drugiej połowie i ta przewaga 20 punktów właśnie zrobiła się z tych prostych błędów, szczególnie graczy wysokich. I tutaj mamy na pewno, analiza już oczywiście zrobiona, ale dużo do poprawy. Szczególnie obrona wysokich zawodników i takie niespodziewane zasłony między wysokimi zawodnikami. To nam nie funkcjonowało, mówię o obronie. Natomiast atak troszeczkę przy bardzo, bardzo agresywnej obronie, a Rosjanie bardzo dobrze bronili agresywnie. Nie potrafiliśmy dobrze skonstruować. Szczególnie początek trzeciej kwarty pokazał, że przy agresywnej grze obronnej mamy dużo do poprawy i tutaj no Łukasz Koszarek miał faulę, musieliśmy go troszkę oszczędzać i Łukasz Kolenda nie bardzo sobie z tym radził i ja myślę, że to jest też duże, duże pole do poprawy naszej gry.
Ten turniej to nie wszystko, bo w planie wiadomo też kolejne gry kontrolne. Wczoraj wieczorem rozgromiliście, chyba mam wrażenie, kolejnego trochę egzotycznego rywala Tunezji, 89-66. Byliście przynajmniej o klasę od nich lepsi?
Tak, no zespół Tunezji jest w dużej przebudowie, bo my ich jeszcze pamiętamy w turnieju przed Mistrzostwami Świata, graliśmy turniej w Pradze, z nimi graliśmy. Co ciekawe, przegraliśmy ten mecz, ale to był też tak mecz taki, można powiedzieć, na dużo, dużo ćwiczeń różnych wariantów gry. To nie był mecz na wygranie, na przepchnięcie przeciwnika. Natomiast, no tak jak powiedziałem, oni są w dużej przebudowie, mają dwóch doświadczonych zawodników, Mezeri i Salemane, to jest 42-letni zawodnik, który grał w sobie numerem 35, a reszta to są bardzo, bardzo młodzi zawodnicy, szczególnie na pozycji 1 z numerem 0 zawodnik, który występował ma tam 20 lat i powierzenie 20-latkowi prowadzenia gry zespołu, no to jest duże ryzyko, natomiast no to jest jakaś tam wizja na przyszłość. I tutaj trener Bauerman, który jest head coachem Tunezji, widać, że robi taką zmianę pokoleniową w tym zespole. No nie jest to przeciwnik zagrażający nam, no to było widać, że to jesteśmy no, w tym momencie o klasę lepsi, no ale taki mecz też trzeba rozegrać, oni prosili tutaj, no bo tak jak pan powiedział, kolejny jakiś egzotyczny przeciwnik, oni też grają kwalifikacje, mają swoje mecze i dobrze by było, bo grają je w Europie i przyjechali do Europy zagrać, żeby jak najwięcej tych meczów zagrać i już po dzisiejszym meczu w nocy pojechali że tak powiem dalej na przygotowania swoje. Natomiast no dla nas, no czeka nas na kolejny sparing, bo już jutro gramy z reprezentacją Łotwy, a na wtorek i w środę gramy dwumecz z reprezentacją Brazylii, no mega silną reprezentacją, bo ja tych zawodników teraz zacząłem skautować, no to są zawodnicy grający w NBA, grający w Eurolidze, ja myślę w Lidze Hiszpańskiej, tam myślę, że to będzie naprawdę, naprawdę jeden z takich, myślę, że po Rosji to bardzo, bardzo wymagający przeciwnik dla naszej gry sparingowej.
Czyli ciekawe te najbliższe trzy, tak? Bo gracie w piątek właśnie z Łotwą, czyli jutro, no i potem wtorek, środa właśnie z Brazylią. Czyli ciekawe takie konfrontacje, tak? Pana zdaniem.
Bardzo, bardzo, bardzo. Właśnie też jestem ciekaw zespołu Łotwy, bo też jest w dużej przebudowie. Nie przyjadą nasi zawodnicy, czyli Roland Sejmanis i Janis Berdic, nie są w tej reprezentacji. No też jest duża zmiana pokoleniowa. Tak naprawdę jest chyba 3-4 doświadczonych zawodników, a reszta to zupełnie młodzi i jesteśmy ciekawi tej reprezentacji. No ta reprezentacja nie zakwalifikowała się do Eurobasketu i teraz będzie grała w prekwalifikacjach do Mistrzostw Świata i już te wakacje, czyli tam lipiec, sierpień i teraz już się przygotowują do tego i też jest duża, duża zmiana pokoleniowa. Nie możemy się doczekać, żeby zobaczyć te młode talenty łotewskie, a jednocześnie no, skupić się na swoich przygotowaniach, na swojej grze, żeby z meczu na mecz ją poprawiać.
Jeżeli chodzi o naszą reprezentację, jak do tej pory w tych trzech meczach sparingowych ktoś jakby błysnął formą, ktoś oczarował was trenerów, kogoś można wyróżnić?
Ja myślę, że tutaj nie ma co na razie nikogo wyróżniać indywidualnie. Wszyscy gdzieś tam widać, że są na tym początku przygotowań, sklejania się jako zespół, no bo każdy przyjechał z głową po sezonie ze swoich zespołów, ze swoich taktyk, ze swoich jakichś tam zasad obronnych, innych tych i trzeba się przestawić szybko na to, co zespół tutaj proponuje narodowy. I cały czas się docieramy. No wiadomo, że nie możemy się doczekać, kiedy dojedzie Michał Sokołowski, bo już chyba dziś ma przyjechać wieczorem i AJ Slaughter, bo to będą nasze podpory i razem z nimi, z Mateuszem Ponitką będą mogli potrenować i zagrać mecz. No to będą nasze główne żądła i tutaj do tej pory nie ma jakiegoś zawodnika, którego można by wyrzucić, że nas jakoś zaskoczył. No cieszymy się na pewno z Mateusza Ponitki z powrotu, bo to było pod znakiem zapytania po kontuzji, czy on może wrócić, czy nie. Natomiast wczoraj te kilka minut i ta jego dyspozycja już taka zdrowotna jest zadowalająca, że może grać i z tego się bardzo cieszymy, bo to, tak jak mówiłem, był duży znak zapytania, natomiast no, okazało się, że jednak nam pomoże.
Panie trenerze, pan ma taką cichą nadzieję, że na tym zgrupowaniu jest jakiś zawodnik, z którym pan będzie miał może możliwość współpracy w kolejnym sezonie w barwach Zastalu?
Chciałbym, bo to wiadomo, no to jest reprezentacja Polski, są tutaj najlepsi zawodnicy polscy, chciałbym, żeby tak było. Natomiast no, to zależy od dużo różnych względów. Wiemy, że są toczone rozmowy, jakieś pertraktacje, negocjacje i tutaj to dużo od tego zależy. Ale no, chciałbym, byłoby mi miło, być może tak będzie.
Chyba najwięcej to się mówi o Olejniczaku i o Zyskowskim. Gdzieś tam jeszcze Mazurczak się przewija, prawda?
No, gdzieś tam się przewijają, też do mnie dochodzą takie słuchy gdzieś tam w mediów. No, fajnie by było, żeby tak się stało.
Tyle trener Arkadiusz Miłoszewski. To już wszystko w dzisiejszym programie. Kolejny za tydzień o stałej porze. Za uwagę dziękuję. Jakub Lesiński.
Rzut za trzy. Rzut za trzy. W czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.